Dzisiaj będziemy mówili na temat bardzo małych stworzonek. Będziemy mówili o małych liskach. Wiecie, mówiliśmy już o różnych rzeczach tutaj, ale o liskach jeszcze nie mówiliśmy. Czas na liski. A jeżeli mówiliśmy, to pewnie nie w tym kontekście tutaj. W każdym bądź razie temat kazania jest tak. Brzmi następująco. To mały lisek, nie Goliat, ci zagraża. Uwaga, jeszcze raz. To mały lisek, nie Goliat, ci zagraża. I kiedy nie rozumiemy tego ryzyka, tego niebezpieczeństwa, to możemy popaść w niezłe tarapaty. Otwórzmy Pieśń nad Pieśniami, 2 rozdział. Od wersetu 11 do 15. Pieśń nad Pieśniami. To nie będzie jedyny tekst, także przygotujcie się na wachlowanie kartkami. Strona 745. Ale zanim jeszcze przeczytamy ten fragment, chciałbym upewnić się, czy rozumiemy, że jesteśmy winnicą pańską. Czy rozumiemy to? Że jesteśmy wszczepieni w szlachetne drzewo pańskie. Że jesteśmy połączeni z Chrystusem. Bo to minęła zima, skończyły się deszcze, ustały. Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał. I gruchotanie syna gorlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorość zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, i chodź. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin. Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Zobaczcie, jaka idylla, rewelacja. Ale, 15 werset, połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Ten tekst mówi ciekawą rzecz. Twoja winnica może zakwitać. Możesz wzrastać. Możesz być krótko przed owocowaniem, ale małe liski, które są w twoim życiu, mogą podgryźć winnicę i nie przyjdzie plonu. Nie przyjdzie plon. Nic nie przyjdzie. I zdziwisz się, dlaczego? Dlatego, że hodujesz małe liski. Dlatego, że hodujesz małe liski. To mały lisek, nie Goliat, ci zagraża. Bruce Barton, pisarz i polityk amerykański, powiedział takie słowa. Kiedy czasami zdam sobie sprawę z olbrzymich konsekwencji całkiem małych rzeczy, nie mogę odeprzeć myśli, że małych rzeczy nie ma. Wiecie, ta myśl sugeruje ciekawą rzecz, że kiedy pozwolisz sobie na mały odchył, to po latach będzie to wielki odchył. To po latach zupełnie gdzie indziej dopłyniesz. Wiecie, tu już na tych kazaniach pokonywaliśmy niedźwiedzia, tak? Wtedy mówiliśmy o odrzuceniu. Pokonywaliśmy lwa, i mówiliśmy o zranieniu. Pokonywaliśmy Goliata i mówiliśmy o lęku przed przegraną. Jednak zagrażają nam małe liski. Zagrażają nam małe liski, które podgryzają winnicę. I wiecie, jest to problem wielu z nas, gdzie po nawróceniu wielkie rzeczy się w naszym życiu zmieniły, ale pozwalamy, aby grasowały w naszej winnicy małe liski. Małe kompromisy, małe rzeczy. Chciałbym o jednym takim małym lisku powiedzieć dzisiaj. Małym lisku. Malutkim. Ale w bardzo ostrych słowach ujętym przez Słowo Boże. Otwórzmy trzeci rozdział listu Jakuba. Przeczytamy tam o jednym z małych lisków. Od 1 do 12. Mamy 1313 strona. Dla tych, którzy mają Stary i Nowy Testament, którzy mają Nowy Testament, strona, nie wiem. Mamy? Zachęcam, abyśmy przynosili Słowo Boże na to miejsce. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi. Już? Gotowi? Niechaj niewielu z nas, z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Ja bym prosił wykres. Przerabiamy ten wykres. Próbuję przez ten wykres pokazać, na jakich zasadach rozwijamy się duchowo i na jakich zasadach przychodzi owoc do naszego życia. Kogo widać w twoim życiu? Ten wykres pokazuje, co krąży w twoim życiu i jaki owoc przychodzi do twojego życia. I mamy tutaj pierwszy fragment, pierwszy prostokąt, który mówi o przekonaniach. To jest fundamentalna rzecz, o których mówiliśmy, parę kazań, że przekonania są bardzo istotne, ponieważ z przekonań wszystko wypływa. Z przekonań wypływają nasze wartości. Czyli jakie masz przekonania, to w twoim życiu na podstawie tego, jakie masz przekonania, będzie wypływało to, co jest ważne w twoim życiu. Mówiliśmy później, że z wartości tego, co jest dla ciebie ważne, wypływa twój charakter, czyli na tej podstawie kształtujesz swoje nawyki. Później mówiliśmy, że kiedy powstaje twój charakter, to z niego rodzi się motyw i pasja do działania. Więc jeżeli masz charakter, który jest ukształtowany zgodnie z twoimi przekonaniami, które wierzą w coś tam i na podstawie tego mają jakieś wartości, to twoje działanie będzie zgodne z tym i będzie zgodny z tym owoc. Dlatego mówimy o tym, gdyż kiedy zobaczymy, że przychodzi do naszego życia owoc niewłaściwy, konsekwencje niewłaściwe, potrzebujemy się cofać, patrzeć, czy czasami coś w charakterze jest nie tak. Jeżeli jest coś nie tak, to co jest nie tak z moimi wartościami, a może coś jest nie tak z moimi przekonaniami. I wiecie, kiedy mówiłem o wytrwałości, to było to takie przejście pomiędzy wartościami a charakterem. Bo aby charakter nasz się ukształtował, my potrzebujemy wytrwałości. I dzisiaj będziemy mówić o języku, który jest takim łącznikiem między charakterem a naszym działaniem. Czyli powoli wchodzimy w nauczania na temat działania. Oczywiście później będziemy mówili o owocach i znowu wrócimy do przekonań, wartości, charakteru i tak dalej. Będziemy wkładać tam różne rzeczy, abyście zobaczyli i mieli to w sobie, jak ten cały mechanizm w nas działa, abyśmy umieli naprawić co nieco, kiedy jest coś nie tak. A nie zganiali na wszystko na zewnątrz, a gdzieś tam palce z dala są od nas. Więc mówimy dzisiaj o języku. Możesz wyłączyć. I kiedy czytamy pierwszy werset z listu Jakuba, myślę sobie, że niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami. Wiecie co? Myślę sobie, że tu nie chodzi o urząd nauczyciela w kościele, ale raczej chodzi o niechaj niewielu z was dąży do tego, żeby pouczać innych. Raczej w taki sposób bym ciężar postawił tutaj. Więc dlaczego? Dlatego, że kiedy pouczamy innych, stawiamy się wyżej o innych, a jeżeli nie mamy racji, to sami wpadamy w tarapaty. Jeżeli chcemy być doskonali i chcemy, aby ten owoc właściwy przyszedł, o którym mówiliśmy, Słowo Boże mówi, że doskonałość uzależniona jest od tego małego liska, od naszego języka. Jeżeli w języku jesteś doskonały, to w całości jesteś doskonały. To jest ciekawe. To jest ciekawy miernik. Inaczej mówiąc, kiedy szukamy doskonałości, to powinniśmy ucho nastawić i szukać właściwych słów. Wiecie, Bóg przemówi do nas we właściwy sposób przez swoje słowo. Tutaj i przez słowo wcielone Jezusa Chrystusa, który chodził. To była doskonałość, która mówiła doskonałe słowa. Jeżeli w tym mamy problem, jeżeli mamy problem z językiem, mamy problem w innych rzeczach. Wszystkie inne rzeczy też leżą. I możemy sobie udowadniać, że jest inaczej. Ale powiem ci, jeżeli twój język jest niewłaściwy, inne rzeczy też leżą. Problem jest tylko jeden. Schowane są. Nie pokazujesz ich. Piąty werset mówi, że język jest małym członkiem, więc on jest niewielki, ale wielkie spustoszenie czyni. To taki mały lisek. W czwartym wersecie czytamy, że okręt również wielki jest sterowany przez mały ster. Puszcza, która wchodzi do naszego życia i na nowo próbuje zasadzić coś, co wyrwaliśmy i wykarczowaliśmy, ona też przychodzi pomału. Kiedy czytamy 12 werset tego rozdziału, to ten werset upewnia nas w bardzo ważnej prawdzie. Nie możesz mówić we właściwy sposób, kiedy źródło twoje jest niewłaściwe. To nie jest tak, że zdarza ci się mówić. Jest tak, że źródło jest niewłaściwe. I wiecie, i można by było się usprawiedliwiać życie życiem i tak dalej, ale to my mamy swoje życie pod Słowo Boże podporządkować i ono ma wypływać z nas, a nie odwrotnie. Bo inaczej zaczniemy zmieniać, przekształcać tak, aby nam pasowało. Bóg nie da sobie ręki wykręcić. W Francesco Bersini, filozof i teolog katolicki, w książce Mądrość Ewangelii powiedział takie słowa. Jeżeli nie będziesz przeciwdziałał lekkim przewinieniom, niedługo wpadniesz w wielkie nadużycia. Ciekawe słowa. Jeżeli pozwolisz sobie na maluśki kompromis, to on przyniesie następny, aż będą wielkie nadużycia i łykniesz to. On też w którymś momencie powiedział, jest jeden pokój, którego się powinieneś strzec. Pokój, kiedy robisz źle i cię to nie rusza. To jest pokój, od którego można oczekiwać. I powiem wam, wszystkim nam to zagraża. To nie jest pokój, o którym mówi się do ludzi, którzy są niewierzącymi. Wierzący człowiek może mieć pokój, robiąc źle. Profesjonalistę od amatora różnią szczegóły. I od nas zależy, czy chcesz być profesjonalistą, czy chcesz być amatorem w Chrystusie. Ja zachęcam do profesjonalizmu. Dlaczego mamy rozprawić się z małymi liskami? Ponieważ małe liski niszczą wielkie życie. Jeżeli Bóg dał ci wielkie życie i dał ci wielkie zadanie, małe liski zniszczą te twoje wielkie życie. Nie tylko twoje, ale zniszczą wielkie życie twojej rodziny, twojego kościoła. Zniszczą to. Więc nie pozwól, aby małe liski pociągnęły cię na dno. Nie pozwól, aby język pociągnął cię na dno. Nie idź na kompromis. Nigdy. Znacie osoby, które zazwyczaj narzekają? Albo widzą same negatywy? Albo zawsze mają rację? Albo przerywają innym w trakcie ich mówienia? Albo zadają miłe pytanie, a później widzisz, że w ogóle cię nie słuchają? Albo wszczynają kłótnie, osądzają, krytykują, obgadują. Znacie takich ludzi? Niemożliwe. Jesteśmy w kościele przecież. Idealnie jesteśmy przecie. Nie ma takich ludzi wśród nas. Wiecie, słuchajcie, zastanawiałem się, jakie tu znieczulenie podać, żebyśmy mogli to usłyszeć, ale jakoś nic mi nie przychodzi do głowy. Może jak czasu do czasu jakiś żart powiecie, to rozładuje to atmosferę. Ale możliwe, że nie ma tych, którzy to robią tutaj z nami. Ale wiecie, mówię to w razie czego, abyście mogli im powtórzyć to przy okazji. Więc wiecie, no, na przykład, jeżeli chcecie odnaleźć osobę, która was obgaduje, chcecie taką osobę znaleźć? Ja powiem, jest taki fajny test. Jeżeli ktoś przy tobie obgaduje innego, na pewno ciebie też obgaduje. Więc posłuchaj, co do ciebie mówią. Wtedy będziesz wiedział, kto cię obgaduje. Kto źle o tobie mówi. Pamiętajcie, że małe liski niszczą wielkie życie. Twoje i innych. Chcę teraz wam dać ostrzeżenie i nadzieję. Bo pytanie jest takie. Uwalniam taką trudną naukę tutaj. Pytanie jest, co z tym zrobić? Pójść do domu i się rozpłakać? Czy można zapanować nad tym swoistym światem nieprawości? Bo przecież tak o tym mówi Jakub. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Czy można zapanować nad nim? Więc otwórzmy przypowieści Salomona 18, 20, 21. Strona 722. 720. Tu jest pokazany mechanizm. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. To jest po pierwsze pokazany mechanizm. Salomon mówi tu o pewnym mechanizmie. I jeżeli Salomon to mówi, a jest to w Słowie Bożym, to znaczy, że jest to natchnione przez Ducha Świętego. A jeżeli przez Ducha Świętego, to jest to Boże Słowo skierowane do nas. I on tu sugeruje nam ciekawą rzecz, że człowiek, kiedy mówi, to wpływa to do jego wnętrza, a później zbiera plon w swoim życiu z tego, co mówi. Czyli inaczej mówiąc, nasz język ma wpływ na to, jaki plon wokół nas będzie. I my tym plonem się nasycimy. Jeżeli niewłaściwe rzeczy mówimy, niewłaściwym plonem się nasycimy. Jeżeli właściwe rzeczy mówimy, właściwym plonem się nasycimy. 21 werset mówi, śmierć i życie są w mocy języka. Więc i życie może przyjść do nas w zależności od tego, co mówimy, i śmierć. Ale mamy nadzieję rewelacyjną tutaj, bo on mówi, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Inaczej mówiąc, w jaki sposób go, jeżeli go w dobry sposób użyjemy, to skorzystamy we właściwy sposób z dobrego owocu, który przyniesie nam język. Możemy zyskać przyjaciół, możemy zyskać życie. Pytanie jest tylko, w jaki sposób to robić. Co zrobić, żeby nie wyłaziły z naszych ust słowa, które są słowami śmierci. Żebyśmy nie siali niewłaściwego plonu, który przyniesie niewłaściwego plonu, żebyśmy nie zasiewali, który będzie pomnożony. Co zrobić? I Salomon nam odpowiada parę rozdziałów dalej, jakbyśmy otworzyli 22 rozdział. 11 werset i tam mamy odpowiedź. Jakie jest wyjście? Jaki jest klucz? Jaki jest klucz? I Salomon mówi tak. Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. Czyli zobaczcie, jeżeli będziemy kochać czystym sercem, nieobłudnym, Bożym sposobem miłości, nasze usta będą właściwe rzeczy wypowiadać. I tu jest powiedziane jeszcze dalej, że tego przyjacielem będzie król. Możemy liczyć na przyjaźń z Bogiem, na przyjaźń z Królem Królów, Panem Panów, Jezusem Chrystusem. Ponieważ właściwe rzeczy mówimy. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli właściwe rzeczy sprawiają, że mam przyjaźń z Królem, to niewłaściwe słowa wypowiedziane sprawią, że mogę postawić tamy w relacji z naszym królem. Więc miłość. Miłość to ofiara z siebie. Jest to trudne, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale chciałbym was zachęcić do tej ofiary. Ofiary miłości. Słowami człowieka, który się nazywał Orison Marden. On był lekarzem i pisarzem. I on powiedział takie dwa zdania powiedział. W ofiarowaniu siebie najpiękniejsze jest to, że to, co do nas wraca, jest zawsze lepsze od tego, co dajemy. Otrzymujemy odpowiedź o wiele bardziej hojną niż nasze działanie. Czyli kiedy ofiarujemy swoje życie, jest to dla nas trudne, zgodnie z tą myślą, odpowiedź przychodzi do nas o wiele bogatsza. I wiecie, on nie odkrył Ameryki. On mówi to innymi słowami, to co Słowo Boże mówi. Nic więcej. Ale chciałbym was przestrzec przed jedną rzeczą. Przed życiem na pokaz. Ponieważ życie na pokaz to nie jest ofiara. Życie na pokaz to nie jest ofiara. Będę dla wszystkich miły, nie? A w środku mnie tam skręca. Wiecie, to jest życie na pokaz. I jest to ukrywanie wewnętrznej niespójności w celu poszukiwania akceptacji, powiem wam. I nieraz, kiedy tak działamy, to tak naprawdę szukamy akceptacji, a nie wypływa to z tego, że jesteśmy spójni. To taka projekcja wewnętrzna, albo projekcja zewnętrzna tego, kim chcielibyśmy być, kim nie jesteśmy. Dlatego, kiedy mówię o ofierze dla drugiego człowieka, to mówię o czymś, co jest autentykiem. To jest o czymś, co potrzebujemy to dać. My nie możemy udawać, że jesteśmy w miejscu, w którym jeszcze nie jesteśmy. Bo będziemy mieli konflikt ze sobą. Jeżeli będziemy mieli poukładane w środku, prędzej czy później wyjdzie na jaw, kim jesteśmy. Może to dłużej trwa. Ale wyjdzie na jaw. Bo ziarno ma taką moc, że ono przyniesie plon. Następną zachętę chcę wam dać, która zachęci was do tego, abyście walczyli o to, aby wasze usta były inne, czyli aby źródło było inne. Słyszeliście kiedyś rozgoryczonego człowieka? Czy słyszeliście kiedyś rozgoryczonego człowieka? Co mówi? Jak się zachowuje? Tak, można powiedzieć, że słyszeliśmy siebie. No pewnie każdy z nas na pewno siebie słyszał. Tylko, że nieraz siebie trudno jest ocenić, ale łatwiej jest nam ocenić kogoś, kto jest z zewnątrz. Ale jeżeli oceniamy siebie i widzimy, co gadamy w rozgoryczeniu, to już jest krok do przodu. Jest bardzo dobrze. Ale rozgoryczony człowiek przede wszystkim problem widzi na zewnątrz, nie w sobie. I obwinia wszystkich dookoła, nie siebie. I zachęcam, abyście otworzyli fragment z Księgi Samuela, 22 rozdział. Pierwszej Księgi Samuela, 22 rozdział. I dwa wersety przeczytamy. Strona 321. Czytam. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Addulam. A gdy słyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego. Pamiętamy, Dawid uciekał przed Saulem. I zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak, znalazło się przy nim około 400 mężów. Ho! Wiecie, jeden rozgoryczony człowiek potrafi załatwić nas na amen. Tak? Ale 400 chłopa? To musiała być jazda. Dawid wśród 400 rozgoryczonych ludzi, armii ludzi. Wiecie, pokonał niedźwiedzia. Pokonał lwa, załatwił Goliata i potrzebował się rozprawić z Liskiem. Potrzebował rozprawić się z Liskiem. Siedział, wiecie, on miał dość swoich problemów. Ścigał go król z armią. Więc wiecie co, mógł sobie usiąść. I teraz wokół niego zgromadzili się ludzie zadłużeni, rozgoryczeni, pokiereszowani i ze swoimi problemami do niego. Wiecie, on nie był zbawicielem. Kiedy do Jezusa armia ludzi przychodzi, aby składać swoje grzechy, Pan Jezus poradził sobie z tym. Ale wiecie, człowiek ma pewne ograniczenia. 400 chłopa. To musiało być ciężko. Ale wiecie, Dawid zwyciężył te małe liski. Dawid zapanował nad tym. Później to była jego armia. Później to oni wspierali odbudowę świątyni także ze swoich pieniędzy. Nastąpiła przemiana. To byli ludzie, którzy później mieli wielkie znaczenie w królestwie również, którym rządził Dawid. Ale Dawid zwyciężył małe liski. Jak wielu z was wie, że Jezus jest większy niż Dawid? Jest! Parę osób! Super! Jezus jest większy niż Dawid. Chciałbym, żebyśmy to powiedzieli. Jezus jest większy niż Dawid. I to jest dla nas niesamowita nadzieja. Dawid pokonał 400 rozgoryczonych ludzi w ich języku, tą atmosferę pokonał. Pokonał te trudne rozmowy. Przełamał to. A my mamy Jezusa. Mamy Jezusa Chrystusa. I jest trudno nam wytrzymać z połówką. Nie mówię o butelce. Mówię o małżonku lub małżonce. Ale podejrzewam, że wam się butelka nie skojarzyła. W każdym razie nieraz trudno wytrzymać z kimś obok. Jedną osobą. A my mamy Jezusa. Jezus jest większy od Dawida. Dzięki Jezusowi Chrystusowi zamieszkało w nas namaszczenie. Słuchajcie, Dawid to zwyciężył, bo był namaszczony. Dawid w tym czasie, kiedy uciekał przed Saulem, już był namaszczony na króla. Samuel go namaścił, zanim w ogóle Goliata pokonał. To wierzę w to, że Boże namaszczenie sprawiło, że on zwyciężył, bo Boży Duch na nim stąpił. I my dzisiaj mamy większe namaszczenie niż Dawid. Bo Duch Święty w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy stąpił na Kościół, tak, o ile mi wiadomo, jeszcze do tej pory nie odstąpił od Kościoła. Cały czas jest z nami. Cały czas jest z tymi, którzy kochają Jezusa. I kiedy współpracujemy z Jezusem, to Duch Święty pomaga nam zamienić tą gorycz w słodycz. A Jego namaszczenie przez Ducha Świętego jest nad nami. I o tym mówi pierwszy list Jana 2:27-29, jeżeli ktoś chciałby sobie w domu przeczytać. Więc mamy większe namaszczenie niż Dawid, więc możemy pokonać większą armię. I może dlatego Jezus powiedział, że idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Bo możemy iść na cały świat i głosić zupełnie nowy rodzaj życia, inny rodzaj życia, lepszy rodzaj życia, Boży rodzaj życia, życie królewskie możemy głosić. Bo Jezus zwyciężył to dla nas na krzyżu. I przyszedł Duch Święty i zamieszkał w nas. I to namaszczenie jest w nas. Tylko nieraz zapominamy o tym i liczymy na swoje pomysły. Nie zapominajmy o tym. Duch Święty dzisiaj jest z tobą, ze mną, z każdym z nas. Kiedy jesteśmy razem, wierzę w to, że moc Ducha Świętego w szczególny sposób może się objawiać. Może nas posilać. Ponieważ Jezus jest większy od Dawida. Jego namaszczenie jest inne. Podsumowanie. Mały lisek, a nie Goliat dzisiaj ci zagraża. Pamiętaj, że małe liski to małe rzeczy, które niszczą wielkie życie. Twoje, twojej rodziny lub Kościoła. Po drugie, pamiętaj, że masz moc, aby nad tym panować. Bóg dał ci moc. Dlatego błogosław, a nie przeklinaj. Błogosław, a nie przeklinaj. Diabeł cały czas oskarża nas, a Jezus cały czas nas broni. Więc z kim będziemy w parze pracować? Z diabłem, który oskarża i będziemy oskarżać innych i osądzać? Czy będziemy współpracować z Jezusem i będziemy Mu błogosławić? I wiecie, coś wam powiem. Jeżeli rozprawicie się z językiem, trzeba się rozprawić później z umysłem, z myślami. Bo wiecie, przychodzi taki moment, że panujecie i już nie mówicie. Ale jak zaobserwujecie, co myślicie, to okazuje się, że jeszcze jest coś do zrobienia. Ale Słowo Boże mówi, że mamy wszelką myśl poddawać pod posłuszeństwo Chrystusowi. A co, Chrystus to inaczej namaszczony, tak? Więc Boże namaszczenie, kiedy jest w nas, to nawet w myślach się robi porządek. Kluczem do słodkiej wody jest miłość do Boga. To nam Salomon mówił. Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. Więc miłość do Boga i drugiego człowieka jest kluczem. Powiedzieliśmy o tym również, że język tak naprawdę jest owocem źródła, który w nas jest. Kiedy źródło jest gorzkie, to i język będzie gorzki, to i listki będą nieciekawe, tak? Ale kiedy źródło będzie słodkie, wtedy wszystko na zewnątrz będzie słodkie. Więc źródłem, który dostarcza wody życia, jest Jezus. Pamiętajmy o tym i Jego namaszczenie w nas. Ale to, co potrzebujemy, w czym potrzebujemy wiarę swoją zdeponować, jakby wzmocnić, związać, jakby myśleć o tym, jakby cały czas w tym kierunku iść, to słowa z Ewangelii Jana, które wypowiedział Jezus. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Więc, kiedy wierzymy i pragniemy zmiany, to Pan Jezus obiecuje, że z naszego wnętrza popłyną strumienie rzeki wody żywej. I komentarz do tego tekstu jest taki: a to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Czyli inaczej mówiąc, kiedy wierzymy i przychodzimy do Jezusa i pragniemy, aby On nam pomógł, to On przez Ducha Świętego zmienia te strumienie. I Duch Święty pobudza nas do tego, abyśmy we właściwy sposób mówili, właściwy sposób żyli, właściwe rzeczy uwalniali na tej ziemi. Ale potrzebujemy z wiarą przyjść do Niego i pić. On potrzebuje być centrum, On potrzebuje być źródłem, On potrzebuje cały czas być na naszej nawigacji jako ten kierunek, w którym idziemy. On cały czas potrzebuje być. Kiedy stracimy Go z oczu, to możemy stracić właściwe słowa. Możemy stracić właściwe rzeczy, które wypowiadamy. Dlatego myślę, że dobrą rzeczą byłoby, abyśmy razem teraz wstali i zawołali do Boga i pomodlili się do Niego i poprosili Go, aby zmienił źródło, aby listki nie gryzły naszej winnicy, aby listki nie podgryzały winnicy i aby nie doprowadziły nas do tego, aby plon nie przyszedł do naszego życia. Bo plon jest efektem tego, co w życiu cały czas powtarzamy, co w życiu cały czas robimy, co w życiu cały czas zasiewamy. Więc potrzebujemy właściwego plonu. Kiedy będziemy puszczać do naszego życia listki, które podgryzają winnice, to plon nie przyjdzie, uschnie. Zniszczy się wszystko to, co do tej pory zrobiliśmy. Nie pozwólmy na to. Dlatego zachęcam nas teraz wszystkich, abyśmy wstali i mieli czas modlitwy. Jakby mogła grupa uwielbieniowa zagrać jakąkolwiek pieśń. I w tym czasie przyjdźmy do Boga i oddajmy Mu swoje źródło. Oddajmy Mu swoje serce. Oddajmy Mu wszelką myśl pod posłuszeństwo. Poddajmy Mu siebie po raz kolejny w tej sferze. Wiecie, to są kolejne pomieszczenia, w które próbujemy wpuszczać naszego Pana. Przyjdzie czas, że do lodówki pozwoli mu zamglądnąć. Dzisiaj jest to kolejne pomieszczenie. Nie wiem, możecie nazwać to jako komórka, która dawno otwierana nie była. Od czasu do czasu, kiedy się otworzyło, to ją było czuć, tą komórkę, bo ona ma taką dziurkę do klucza i teraz jak klucza tam nie ma, to trochę ten swądek się pojawia. Ale chciałbym, żebyście całkowicie tą komórkę otworzyli. Otworzyli to miejsce, żeby Jezus przyszedł tam ze swoim życiem i żeby uzdrowił nas i żeby język wypowiadał właściwe rzeczy i żeby zdradzał właściwe rzeczy, żeby właściwy plon do naszego życia przyszedł. Dlatego zachęcam do modlitwy teraz. Proszę. Możemy wyłączyć.